Już wspominałem, co będę czytał, więc pomijam wstępy. 18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim mieście Wadowice. Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa, Prusy, Rosja i Austria, podzieliły między siebie i okupowały przez ponad 100 lat, po I wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obu mocarstw, Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim sytuacji nadziei, wzrastał młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, brata, a na koniec ojca. Ojcu zawdzięczał głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągała szczególnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty. Już macie genialnie nakreślony start życiowy papieża, co go kształtowało, tak? To moja dygresja. Cytuję dalej. Aby uchronić się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, jesienią roku 40 zaczął pracę jako robotnik fizyczny w kamieniołomie związanym z fabryką chemiczną Solvay. Jesienią roku 42 podjął ostateczną decyzję wstąpienia do krakowskiego seminarium duchownego, które arcybiskup Krakowa Sapieha potajemnie organizował w swojej rezydencji. Już jako fabryczny pracownik rozpoczął z pomocą starszych książek studiowanie teologii. Także 1 listopada 1946 roku mógł otrzymać święcenia kapłańskie. Teologii uczył się jednak nie tylko z książek, ale także przez doświadczanie konkretnej, ciężkiej sytuacji, w której znajdował się on sam i jego kraj. Studiuje książki, ale zawarte w nim pytania stają się treścią, którą przeżywa i której dogłębnie doświadcza. To jest zwrócenie uwagi na to, że on nie był teoretykiem. To jest dość częste przy studiowaniu teologii. Już wracam znów do tekstu. Tak też dla niego, jako młodego biskupa, Sobór Watykański II stanowił szkołę całego jego życia i pracy. Wypracowane na soborze odpowiedzi wskazały mu drogę jego pracy jako biskupa, a później jako papieża. Gdy kardynał Wojtyła 16 października 1978 roku został obrany następcą świętego Piotra, Kościół znajdował się w sytuacji dramatycznej. Obrady soborowe przedstawiono na forum publicznym jako spieranie się o samą wiarę, która w ten sposób wydawała się pozbawiona swego charakteru nieomylnej i nienaruszalnej pewności. To poczucie, że nic już nie jest pewne, że wszystko można kwestionować, podsycał jeszcze sposób przeprowadzenia reformy liturgii. Na koniec wydawało się, że także w liturgii można wszystko tworzyć samemu. Paweł VI energicznie i zdecydowanie doprowadził do końca sobór. Jednak po jego zakończeniu stawał przed coraz trudniejszymi problemami, które na koniec postawiły pod znakiem zapytania sam Kościół. Socjologowie porównywali w tamtym czasie sytuację Kościoła z sytuacją Związku Sowieckiego pod rządami Gorbaczowa. W którym w procesie poszukiwania niezbędnych reform rozpadł się na koniec cały potężny wizerunek państwa sowieckiego. No, bardzo odważne porównanie. Tak więc na nowego papieża czekało w istocie zadanie po ludzku nieomal niewykonywalne. Już na pierwszy rzut oka okazało się jednak, że Jan Paweł II budził nowe zachwycenie się Chrystusem i Jego Kościołem. Najpierw jego słowa na rozpoczęcie pontyfikatu, to zawołanie: nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Ten ton charakteryzował zresztą cały jego pontyfikat. Stało się tak dlatego, że nowy papież pochodził z kraju, w którym przyjęcie soboru było pozytywne. Moja dygresja, podejrzewam, że to jedyny kraj, gdzie pozytywnie przyjęto cały sobór. Już wracam do tekstu. Decydujące było nie powątpiewanie we wszystko, lecz radosna odnowa wszystkiego. To jest genialne zdanie Benedykta. I teraz troszkę faktografii, żeby było luźniej. To jest jego styl pisania. W 104 wielkich podróżach duszpasterskich papież przemierzył cały świat i wszędzie głosił Ewangelię jako radosną nowinę, wyjaśniając w ten sposób także swój obowiązek opowiadania się za dobrem i za Chrystusem. W 14 encyklikach na nowy sposób ukazał wiarę Kościoła i jego ludzkie nauczanie. Nieuniknione więc było to, że wywołał sprzeciw w kościołach Zachodu, które były przepełnione wątpliwościami. Dzisiaj istotne wydaje mi się wskazanie na właściwe centrum, z perspektywy którego należy odczytać przesłanie zawarte w jego różnych tekstach. Centrum to odsłoniła nam wszystkim godzina jego śmierci. Papież Jan Paweł II zmarł w pierwszych godzinach ustanowionego przez siebie święta Miłosierdzia Bożego. Pozwólcie mi najpierw dołączyć tutaj małą osobistą uwagę, która ukazuje nam coś ważnego dla zrozumienia istoty i postępowania tego papieża. Jan Paweł II był od początku pod ogromnym wrażeniem orędzia krakowskiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, która przedstawiała Miłosierdzie Boże jako istotne centrum całej chrześcijańskiej wiary i bardzo pragnęła ustanowienia jego święta. Po konsultacjach papież przewidział na nie Białą Niedzielę. W sprawie stosowności tej daty przed podjęciem ostatecznej decyzji poprosił jednak o opinię Kongregację Nauki Wiary. Przypominam, że prefektem tej kongregacji był Ratzinger, właśnie Benedykt XVI. I teraz. Daliśmy odpowiedź negatywną, ponieważ uważaliśmy, że takiej wielkiej, starej i pełnej treści daty jak Biała Niedziela nie należy obciążać nowymi ideałami. Dla Ojca Świętego przyjęcie naszego nie z pewnością nie było łatwe. On jednak to zrobił z całą pokorą. Po dyskusjach na koniec sformułował propozycję, która Białej Niedzieli pozostawia jej historyczne znaczenie, ale w jej pierwotną treść wprowadza Miłosierdzie Boże. Często zdarzały się takie przypadki, w których wywierała na mnie wrażenie pokora wielkiego papieża, rezygnującego ze swoich ulubionych idei, gdy nie było na to zgody urzędowych organów, o którą zgodnie z klasycznym porządkiem należało prosić. Gdy Jan Paweł II wydał ostatnie tchnienie na tym świecie, było akurat po pierwszych nieszporach święta Miłosierdzia Bożego. Rozjaśniło to godzinę Jego śmierci. Światło Miłosierdzia Bożego rozbłysło nad Jego konaniem jako krzepiące orędzie. W swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość, która ukazała się prawie w przeddzień Jego śmierci, papież raz jeszcze pokrótce przedstawił orędzie Bożego Miłosierdzia. Wskazuje w niej, że siostra Faustyna zmarła jeszcze przed okropieństwem II wojny światowej, ale przekazała już odpowiedź Pana na te potworności. To jest następne odkrywcze zdanie. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę. Człowiek pytał zawsze, a gdzie Pan Bóg był w Auschwitzu, jak mordowano? Faustyna nie dożyła wojny, ale w swoim dzienniczku przekazała odpowiedź na to pytanie. I tutaj cytuję dalej. Zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa. Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie jest dobro, że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią, że nad nienawiścią triumfuje miłość. Koniec cytatu. Papieżowi przez całe życie chodziło o to, aby obiektywne centrum wiary chrześcijańskiej, czyli naukę o zbawieniu, przyjąć za swoje i uzdalniać innych do jego przyjęcia. Dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego. Każdy musi wiedzieć, że miłosierdzie Boże okaże się na koniec silniejsze od naszej słabości. W tym miejscu należy odnajdywać wewnętrzną jedność orędzia Jana Pawła II i zasadnicze intencje papieża Franciszka. Wbrew spotykanej niekiedy opinii, że Jan Paweł II nie jest moralnym rygorystą. Ukazując istotne znaczenie Bożego Miłosierdzia, daje on nam możliwość przyjęcia stawianych ludziom wymagań moralnych, mimo że człowiek nigdy nie zdoła im sprostać. Nasze moralne wysiłki podejmujemy w świetle Bożego Miłosierdzia, które dla naszej słabości okazuje się uzdrawiającą mocą. Gdy papież Jan Paweł II umierał, plac świętego Piotra był pełen ludzi, przede wszystkim młodych, którzy chcieli po raz ostatni spotkać się ze swoim papieżem. Nigdy nie zapomnę chwili, w której arcybiskup Sandri podał wiadomość o odejściu papieża. Nie zapomnę przede wszystkim chwili, w której wielki dzwon świętego Piotra ogłosił tę wiadomość. W dniu pogrzebu Ojca Świętego można było zobaczyć mnóstwo plakatów z napisem Santo Subito. Było to wołanie, które płynęło ze spotkania z Janem Pawłem II ze wszystkich stron. I nie tylko na placu świętego Piotra, ale w różnych kręgach intelektualistów dyskutowano nad nadaniem Janowi Pawłowi II tytułu Wielki. I w tym momencie jest ta część listu, którą ja opuściłem. Dlaczego święty i dlatego wielki? Dlaczego wielki? To jest najciekawsza część listu, tyle że najtrudniejsza. Zostawiam wam to jako zadanie domowe. Ja zakończenie tylko przeczytam. Pytanie, czy w tym przypadku przydomek wielki przyjmie się, czy nie, pozostawiamy otwarte. Prawdą jest, że w Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, gdy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy. Drogi święty Janie Pawle II, módl się za nami, podpisał Benedykt XVI. Wierzę w jednego Boga.